krótkich słowach.
A gościem tej części programu jest pisarz, dziennikarz, publicysta, komentator Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry, witam pana.
Witam serdecznie, dzień dobry
państwu. Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, zacznę od tego, co napisał na Twitterze Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska. Nawet pan, jak się wydaje, oaza spokoju, te słowa pana sprowokowały do komentarza.
Dawno mi nikt nie nazywał oazą spokoju, ale rzeczywiście no, ja wielokrotnie przypominałem o tym, że jestem ze wsi, czuję się z wsią związany.
No, jakby tak dobrze pogrzebać, to pewnie większość z nas ma tam gdzieś jakieś korzenie. No właśnie.
To, tak powiem, stały motyw mojej twórczości, ale też wielu z nas, może już na szczęście nie większość, jest dała się spędzić w straszne kompleksy z tego powodu i wiele lat była podatna na takie poczucie niższości, właśnie kompleksu, że ja tutaj te słomę w butach mam, więc muszę udawać i bardzo intensywnie udawać, że jestem taki właśnie bardzo jaśnie pański i miastowy, żeby nie pomyśleli sobie o mnie, że nie zasługuje na to, żeby mnie szanować. I akurat no, wszystkie stereotypy, które w tym twicie pana Zbigniewa Bońka się pojawiają. Po pierwsze, jakby przeciwstawienie tych wyborców prezydenta Dudy rozwojowi. No, ściana wschodnia, która tradycyjnie głosuje zawsze za partiami, umownie mówiąc, prawicowymi, patriotycznymi, niepodległościowymi, to wbrew stereotypowi akurat jest bastion polskiego sukcesu. Znaczy statystycznie tam jest mniej rozwodów, statystycznie jest tam mniejsza przestępczość, statystycznie jest tam większa dostawalność dzieci na studia, większe w ogóle sukcesy edukacyjne. Nie wiem, skąd się wzięła ta pogarda dla Polski Wschodniej i ta w ogóle pogarda dla wsi. No a poza tym...
Dla wsi i ludzi z podstawowym wykształceniem.
I ludzi z podstawowym wykształceniem. No a już szczególnie komicznie jest to w wypadku pana Bońka, który ma formalnie wyższe wykształcenie, ale wszyscy wiemy, jak...
Kilka dni po mundialu w Hiszpanii chyba zdobyty ten tytuł magistra, tak?
Że to raczej no, nie było skutkiem długotrwałych studiów. No, ma też formalnie rzecz biorąc pracował chyba na pięciu rozmaitych zawodach, ale wszyscy wiedzą, że w czasie PRL-u to była fikcja, no, że piłkarze byli po prostu zatrudniani na etatach robotniczych czy jakichś tam fabrycznych, a grali po prostu w piłkę. No, nie było zawodostwa, to nie jest wina pana Bońka, ale tego nie do naśmiewania się z emerytów też go za bardzo nie upoważnia. No i jeszcze do tego no, człowiek, przepraszam, kto wybiera przewodniczącego PZPN-u? No, działacze piłkarscy, tacy typu pana Ryszarda Uchuckiego z filmu Miś, którzy się cieszą zasłużonie sławą ludzi niezwykle prawych, wiarygodnych, nowoczesnych i tak dalej. No, no dajmy sobie spokój.
No właśnie, to może faktycznie zawieśmy.
Tak, może na tym, tego.
Może na tym już to zawieśmy, chociaż ja po dwóch kierunkach studiów i żyjący w Poznaniu od dzisiaj mogę być wieśniakiem, mogę być emerytem w imię solidarności z tymi, których próbował pan Boniek obrazić. Panie redaktorze, jak te słowa mogą wpłynąć na kampanię, bo jednak wszystko się dzisiaj odnosi do kampanii wyborczej. Czy to może przysporzyć głosy w Andrzejowi Dudzie, ta pogarda wobec środowisk, które też na niego głosowały, a zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu, czy odwrotnie?
Przede wszystkim, no to może pan Boniek, no nie jest rozpoznawalny oczywiście, bardziej jako były piłkarz wybitny niż jako dzisiejszy prezes tego stowarzyszenia, ale to, co napisał właśnie w tym cała sprawa, że to jest szalenie typowe. No, w 2015 roku pamiętam pierwszy komentarz, który usłyszałem w telewizji, nawet nieważne której, wtedy wszystkie były jeszcze, że tak powiem, peowskimi telewizjami. Pierwszy komentarz po wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta to był profesor Radosław Markowski, który powiedział: wieś narzuciła Polsce prezydenta. I to jest, ja już pomijam, że to tak zabrzmiało trochę jak z Gabrielem Narutowiczem, ich prezydent, nie nasz, ale to była, to jest taka narracja, która od tych 5 lat istnieje. My, no, opozycja KOD, opozycja totalna, tam obóz demokratyczny najbardziej lubią używać takiej samej identyfikacji, to jest moim zdaniem nadużycie, ale pół żartem mówię, ale tylko pół, że powrót do korzeni, bo tak obóz Bieruta właśnie sam siebie określał przecież jako komuniści nigdy w Polsce się nie nazywali komunistami, tylko właśnie obozem demokratycznym. Więc ten obóz demokratyczny to w swoim dyskursie są ci lepsi, oświeceni, mądrzejsi, wykształceni europejscy, a cała reszta, ci, którzy narzucili im takiego prezydenta, to wiocha.
No, no u nas przekornie się w Poznaniu mówi elita warszawska. Na szczęście są tacy ludzie jak pan, którzy umieją ocenić to konkretnie i wprost. To jest, można powiedzieć, pewna kontynuacja albo, nie wiem, próba przypodobania się też środowisku. No, przypomnijmy sobie słowa Manueli Gretkowskiej, zwolenniczki Rafała Trzaskowskiego. Lud nadwiślański nie zmienił się od 200 lat, zastygł w G jak w bursztynie. Albo Maria Nurowska, też pisarka. Oni mają ordynarne ryje i to jest wszystko elektorat PiS, a ich baby nie lepsze. No to są słowa, które naprawdę, no nie wiem, no mi brakuje jakichś słów do komentarza chyba.
Wiecie pan, właściwie to może by nie było co komentować rzeczywiście. Natomiast kwestia też jest taka, że ja nigdy nie słyszałem jakiegoś wyraźnego kontrdyskursu po stronie opozycji. To znaczy są momenty, kiedy sobie politycy opozycyjni w tej chwili przypominają nagle, że trzeba przytulić panią, zacytuję sławną poradę suflerki pana Bronisława Komorowskiego, czyli właśnie ta kampania przytulania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, czyli hasła takie, że przestańmy się kłócić, łączmy się, nie dzielmy. No ale to zawsze trwa tylko chwilę. To jest taki moment, kiedy sobie o tym ktoś przypomina, a zaraz potem właśnie wyskakuje któryś z intelektualistów wspierających, czy polityków wspierających z tym właśnie poczuciem, że jednak tamto to jest taka ciemnota po prostu nieeuropejska, a my jesteśmy ci Europejczycy. I to po prostu, no widać, że to jest podstawą tożsamości. To poczucie wyższości jest podstawą tożsamości. Co tu można powiedzieć? Jeżeli jakikolwiek weźmiemy podręcznik PR-u, jakikolwiek podręcznik wywierania wpływu na ludzi, no to na pewno pierwsze wskazanie, które tam znajdziemy w ten czy inny sposób sformułowane, jest takie, że jeżeli chce się kogoś pozyskać, to się go nie obraża. Mhm. Jeżeli się go obraża, to się z góry zamyka na wszystkie argumenty, które dalej pójdą. Więc no, z czysto pierowskiego punktu widzenia jest to straszliwa niezręczność po prostu i największy błąd, jaki można robić.
No dzisiaj Donald Tusk nawet zaczął ukłony robić w kierunku wyborców Konfederacji, więc to już jest podsumowaniem, można powiedzieć, tego, o czym pan chyba przed chwilą powiedział. Panie redaktorze, czy Szymon Hołownia to wymyślona przez Donalda Tuska jakaś koncepcja taka rebrandingu Platformy Obywatelskiej i jej kandydata Rafała Trzaskowskiego?
Ja nie jestem dziennikarzem śledczym, więc trudno jest mi powiedzieć. Szymon Hołownia oczywiście otoczony był przez ludzi związanych swego czasu z Platformą Obywatelską, no ale podobne zarzuty stawiano też Pawłowi Kukizowi swego czasu, bo no, ale on nie ukrywał.
Tyle, że on oficjalnie już poparł, prawda, Rafała Trzaskowskiego,
no,
prawda?
Chyba dzisiaj właśnie, tu jest zupełnie inna sytuacja i jeżeli, powiem tak, jeżeli rację mają ci, którzy twierdzą, że to był jakiś taki na zimno wymyślony projekt socjotechniczny, który miał powtórzyć ten sukces Kukiza sprzed 5 lat, czyli odegrać taką samą rolę. Ja przypomnę, że Kukiz odebrał dużą część wyborców, którzy nie chcieli w pierwszej turze zagłosować na kandydata PiS-u, bo mieli takie właśnie emocje związane z PiS-em, jakie wtedy królowały jeszcze. A potem w drugiej turze ci wyborcy już z Kukiza jakby łatwiej przenieśli głos na Andrzeja Dudę, bezpośrednio by pewnie tego nie zrobili. Tylko, że ja przypomnę, że to było tak, że po wyborach, po pierwszej turze Paweł Kukiz zaprosił obu kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury, do siebie, że chciałby z nimi podebatować na temat tych postulatów, które zgłosił, czyli referenda, czyli sędziów pokoju chyba jeszcze wtedy w programie nie miał, może już tak, no cały ten projekt uobywatelnienia obywateli. I kandydat Duda podchwycił to i powiedział, że bardzo chętnie do taką rozmowę przyjdzie. Mirosław Komorowski, co był jednym z niezliczonych błędów jego kampanii, to zlekceważył. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Ten pomost, po którym wyborcy od Kukiza przeszli do Andrzeja Dudy, był budowany zręcznie i przez pewien czas. No a tu Szymon Hołownia jakby powtarza podobny gest, tylko tak, po pierwsze nie zaprasza Andrzeja Dudy, tylko w ogóle jeszcze przed pierwszą turą zapowiedział, że na pewno na niego nie zagłosuje, że zagłosuje na Trzaskowskiego.
Czyli zbyt oczywiste po prostu wszystko się stało, tak?
No, za szybko. Wydaje mi się, że to bardziej niż przysporzy Rafałowi Trzaskowskiemu głosów, to bardziej skompromituje Hołownię w oczach tych, którzy uwierzyli w jego apartyjność czy w jego krytykę partyjności, którą wygłaszał. I tu jest moja uwaga, że jeśli ten projekt rzeczywiście Hołownia został jakoś na zimno wymyślony, to został wymyślony na zimno razem z kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Mhm. I powiedzmy z jej kampanią byłby bardziej kompatybilny. No bo Małgorzata Kidawa-Błońska jednak osoba z obrzeża swojej partii, nigdy nie pełniąca wysokich funkcji, z tą kampanią właśnie przytulania, a nie jak w wypadku Rafała Trzaskowskiego soku z buraka.
Tak, no bo on musiał dobra zrobić... ciocia taka po prostu.
Tak. A on miał zupełnie inne zadanie, on musiał odzyskać żelazny elektorat, więc musiał robić kampanię taką mocno partyjną. No zresztą zobaczmy, prezydent Duda nie pokazuje się na tle działaczy partyjnych, a Rafał Trzaskowski się pokazuje, za nim stoi pan Budka, inni, prawda, tam pan Nitras, nieważne. W każdym razie chodzi mi o to, że jakby... Z Małgorzatą Kidawą-Błońską rzeczywiście ten projekt Hołownia lepiej współgrał, natomiast kiedy na nie tylko, że natychmiast na drugi dzień niemalże po wyborach zaprasza Szymon Hołownię na wspólny występ Rafała Trzaskowskiego i razem występują rozmawiać o pozapartyjnej prezydenturze, no to Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym PO, był dwakrotnie.
No tak, ale już ponoć ptaszki ćwierkają, że ma dostać za to prezydenturę Warszawy.
No to są plotki, które wyszły z samej PO, ale tylko zwrócę uwagę, że Rafał Trzaskowski był przecież wielokrotnie typowany i przyzywany na szefa Platformy. On miał być szefem Platformy zamiast Schetyny. No to jest zupełnie inna sytuacja niż w wypadku pani Kidawy-Błońskiej.
Panie redaktorze, mamy już mało czasu, bo za chwilę kolejni goście, ale jeśli pan pozwoli, chciałem zapytać, bo bardzo mnie to interesuje. Jak się ma Ham niezbuntowany? Miał pan sporo problemów z tą książką, swoją ostatnią, prawda? Cenzura w Polsce wolnej?
No, cenzura jest częścią dzisiejszego świata lewicowego. To nie miejmy żadnych wątpliwości. Ja mam wrażenie, że oświecone elity straciły wiarę w siłę argumentów i demokracji i bazują na rewolucyjnej przemocy. To bardziej na Zachodzie w tej chwili niż u nas. No, wydaje mi się, że była taka próba wypchnięcia, była niewątpliwie próba zakazania książki, wstrzymania dystrybucji. No szczęśliwie, jeśli chodzi o sprawy krajowe, bo na Zachodzie dużo oszczerstw niestety na mój temat nawypisywano w mediach obcojęzycznych, tak jak w ogóle o całej Polsce. No ale jeśli chodzi o mnie, no to książce to na razie nie zaszkodziło. Jest prawie białym krukiem. Mimo że kolejne do druki już zdradzę, dzisiaj się dowiedziałem, że wraz z teraz zarządzonym najnowszym przekroczyły 50 tysięcy egzemplarzy.
Czyli
wydrukowany, z czego
można powiedzieć, że w tym przypadku cenzura zadziałała dobrze.
I oby tak było zawsze. No cóż mogę powiedzieć. No, na szczęście raczej zwróciła ludziom uwagę. Troszkę tak jak kiedy HBO cenzurowało film Przeminęło z wiatrem jako rzekomo rasistowski, no to on natychmiast znalazł się na pierwszym miejscu list przebojów sprzedaży płyty.
Tak, już widzę te agencje wszystkie reklamowe, promocyjne, jak będą teraz robiły wszystko, żeby skorzystać z tej metody. Bardzo panie redaktorze dziękuję za podjęcie telefonu,
za
rozmowę. Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, komentator, pisarz, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Dziękuję panu jeszcze raz.
Kłaniam się, dziękuję.